Tajemnice naszych czasów. Tajemnice naszych czasów.
Dzień dobry, Lech Pilarski, witam Państwa. Dzisiaj porozmawiamy o jednej z jednostek kawaleryjskich funkcjonujących w dwudziestoleciu międzywojennym w Białymstoku. Naszym gościem jest dr Łukasz Radulski z Muzeum Wojska w Białymstoku. Witam Pana.
Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Stosunkowo młoda jednostka, przynajmniej z nazwy, bo w nomenklaturze Ministerstwa Obrony Narodowej ówczesnej pojawiła się ta nazwa w 1937 roku.
Zgadza się. Z dniem 1 kwietnia 1937 roku powstała Podlaska Brygada Kawalerii i to była część takiej reorganizacji kawalerii, całej kawalerii samodzielnej Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej. Bardziej była to zmiana kosmetyczna niż faktycznie zmiana jakaś jakościowa.
Bo wcześniej funkcjonowała jednostka pod nazwą Brygada Kawalerii Białystok.
Zgadza się. Tak samo właśnie jak większość innych, nawiązujących bezpośrednio do miejsc stacjonowania dowództw tych jednostek.
Co wchodziło w skład Brygady Kawalerii w Białymstoku?
5 pułkłanów w Ostrołęce, 10 pułkłanów w Białymstoku, 9 pułk strzelców konnych w Grajewie i Osowcu, 14 dywizjon artylerii konnej z dwoma dywizjonami dowództwem w Białymstoku i baterią w Ostrołęce oraz 1 szwadron pionierów. Oczywiście w ramach mobilizacji, czyli po przestawieniu na stopę wojenną, wchodziły w jej skład również inne pododdziały.
Ale o tym porozmawiamy za chwilę. Dowódcą Podlaskiej Brygady Kawalerii był generał Ludwik Skrzyński-Kmicic.
Zgadza się. To oficer o wielkim doświadczeniu bojowym. Oficer, jeden z siódemki, słynnej siódemki Beliny, czyli żołnierzy kawalerii, którzy tak naprawdę jako pierwsi przekroczyli granicę Królestwa Kongresowego w pierwszych dniach sierpnia 1914 roku. Na pewno oficer o wielkim doświadczeniu bojowym.
I bardzo ciekawym życiorysie.
Zdecydowanie.
Brygada Kawalerii Białystok pojawiła się tutaj, bo również nie tworzono jej tutaj spośród rekruta tutejszego, tylko po uczestnictwie w wojnie polsko-bolszewickiej wyznaczono miejsce dyslokacji właśnie tutaj.
Tak, tylko że zmiany strukturalne w Wojsku Polskim w okresie międzywojennym były bardzo częste. Jeżeli teraz patrzymy na współczesne czasy i widzimy tą restrukturyzację jedną, drugą, trzecią, piątą obecnego Wojska Polskiego, to wówczas te zmiany były jeszcze częstsze. Brygada Kawalerii Białystok, czy Podlaska Brygada Kawalerii i jej poprzednicy, to był naprawdę, żeby to opisać, to jest słowami to jest bardzo trudne do opisania, dlatego że istniała brygada o numerze 8, później najpierw Brygada Jazdy, później Brygada Kawalerii o tym numerze, później Brygada Kawalerii Białystok od 1929 roku. Te zmiany były duże. Z dniem 1 kwietnia 1937 roku odszedł z brygady pierwszy pułk ułanów krychowieckich w Augustowie. To był bardzo taki jeden z czołowych pułków, jeżeli chodzi o wyszkolenie i o taki esprit de corps kawalerii Wojska Polskiego. Ten pułk odszedł do Brygady Kawalerii, do Suwalskiej Brygady Kawalerii. W jego miejsce właśnie wszedł 5 pułk ułanów, który dotychczas był w 12 brygadzie w Ostrołęce. Tą brygadę rozformowano. Myślę, że to i tak nie był finalny krok w restrukturyzacji kawalerii Wojska Polskiego, tylko jakiś etap. No i właśnie wojna została w takiej, a nie innej organizacji. My tak mówiąc czasami o kawalerii, skupiamy się tylko na poszczególnych oddziałach, na ich tradycjach, na tym, jak one funkcjonowały w życiu danych społeczeństw. Zapominamy o tym, że to tak naprawdę była działalność poboczna Wojska Polskiego, bo główną działalnością było wyszkolenie kolejnych kontyngentów rezerwistów. Cała struktura poboru ówczesnego była dużo bardziej skomplikowana niż obecnie. Dzisiejsze Wojsko Polskie jest zawodowe i tak naprawdę opiera się na zupełnie innych fundamentach niż wówczas.
Przede wszystkim są ochotnicy.
Tak.
A wtedy to już była służba obowiązkowa. Na przykład szkolono wszystkich maturzystów. Objęto szkolenie.
Tak, tylko że ilość mężczyzn zdatnych do służby była większa niż ilość
pobieranego wojska.
Pobieranego tych tak zwanych kontyngensów.
to wszystko zależało od finansów, od możliwości armii.
A raczej od
nie
tego,
wszystkich można było przeszkolić.
Od tego, jak powiatowe komendy uzupełnienia typowały z konkretnych list konkretnych ludzi. To było w dużym stopniu dzieło przypadku.
Tajemnice naszych czasów.
Jednostki kawaleryjskie w okresie międzywojennym to były jedne z najbardziej mobilnych jednostek. W większej skali wojska zmotoryzowane pojawiły się nieco później. Naszym gościem jest dr Łukasz Radulski z Muzeum Wojska w Białymstoku.
Wojska inne niż kawaleryjskie, uznawane w ówczesnej nomenklaturze za szybkie, pojawiły się już wcześniej, bo już w wojnie 1920 roku takie formacje występowały. Natomiast ich udział procentowy w całości sił zbrojnych był bardzo niewielki i faktycznie dopiero po śmierci marszałka Piłsudskiego stopniowo zwiększano nasycenie wojska sprzętem motorowym, ale z racji charakteru gospodarczego, ekonomicznego kraju ten proces był dosyć powolny. Nasi sąsiedzi nas wyprzedzili bardzo mocno.
Tym bardziej, że nie dysponowaliśmy odpowiednią infrastrukturą, nie mieliśmy sieci dróg utwardzonych,
które ten proces postępował, natomiast byliśmy niejako w tyle za sąsiadami. Na ich tle wypadaliśmy gorzej.
I tutaj jednostki kawaleryjskie ze względu na swoją mobilność były szeroko wykorzystywane. Przejdźmy teraz do kampanii wrześniowej. Podlaska Brygada Kawalerii. Jaki ona wzięła udział w tych walkach?
Przede wszystkim należy cofnąć się do przełomu lutego i marca 1939 roku, kiedy naczelne władze wojskowe Polski zdały sobie sprawę z tego, że już z Niemcami nie będzie można dojść do jakiegoś porozumienia, że trzeba faktycznie przygotować się na ten konflikt. Na pewno te prace planistyczne w porównaniu do potencjalnego przeciwnika na wschodzie były dużo mniej zaawansowane. I od marca przygotowano, czy od przełomu lutego i marca przygotowano takie prowizorium rozwinięcia Wojska Polskiego na przypadek konfliktu z Niemcami. I tutaj sytuacja geopolityczna, jeśli można użyć takiego określenia, była bardzo dynamiczna, bo w momencie, kiedy ukończono te prace, okazało się, że nagle, prawda, front wydłuża się o terytorium Czech, później również Słowacji i te wojsko należało jeszcze bardziej rozcieńczyć niż w tym pierwotnym zamierzeniu.
Czyli granica się wydłużyła, zrobiła się bardziej niebezpieczna i była trudniejsza do obrony.
Zdecydowanie tak. I tutaj Podlaska Brygada Kawalerii została wyznaczona jako jeden z dwóch związków kawaleryjskich dla samodzielnej grupy operacyjnej NAREW. Jeden z tych związków, Suwalska Brygada Kawalerii, operowała w rejonie Suwałki Augustowa. Ona zabezpieczała ten tak zwany cypel suwalski. A Podlaska Brygada Kawalerii została wysunięta w rejon Stawisk. Dlaczego? Dlatego, że dla samodzielnej grupy operacyjnej NAREW główną barierą obrony, główną rubieżą obrony była bariera rzek, bariera kanału Gustowskiego, Biebrzy i Narwi. I tutaj nie było głębi operacyjnej, która występowała w przypadku innych związków operacyjnych Wojska Polskiego. I Podlaska Brygada Kawalerii wysunięta pod Stawiski stanowiła taki element opóźniania potencjalnego przeciwnika, żeby wojsko, które miało bronić głównej linii obrony na linii rzek, miało czas się do tego przygotować. Ale brygada dostała też takie zadania, jakby to określić, potencjalne, do potencjalnego wykonania, czyli rozpoznanie potencjalnego przeciwnika w pasie swojego działania. I tutaj naprzeciwko niejako jej tego wysuniętego ugrupowania znajdował się wielki poligon w rejonie Orzysza. Niemiecki poligon, który w porównaniu nawet do dzisiejszych standardów był dużo większy i był w stanie pomieścić dużo więcej jednostek. I polskie władze wojskowe przewidywały, że tam może nastąpić duża koncentracja wojsk niemieckich. One mogą wyjść z uderzeniem właśnie na tą barierę.
Nie mieliśmy jeszcze satelitarnego rozpoznania. Nie można było głęboko spojrzeć na tyły przeciwnika.
Zgadza się, a rozpoznanie lotnicze w tamtych czasach było jeszcze nader ułomne.
Tym bardziej, że polskie samoloty nie mogły się tam pojawić w czasach pokoju ze względu na to, że była granica.
No, wie pan, panie redaktorze, niemieckie samoloty też teoretycznie nie mogły tego robić, a robiły. Także to zależy od bezczelności rozkazodawców. Nasi trzymali się faktycznie litery prawa, polskie samoloty przed wojną nie przekraczały granicy. Tak czy siak, brygada otrzymała potencjalne takie zadanie i 3 września, gdy już było wiadomo, że faktycznie to nie jest żaden blef niemiecki, tylko faktyczna wojna, Warszawa wyraziła zgodę na rozpoznanie całością sił brygady w granicach III Rzeszy.
W literaturze spotkałem, że w nocy z 2 na 3 września już pierwsze takie działania rekonesansowe były podjęte.
Tak, tylko że tak. 1 września żaden pododdział w żadnej sile nie miał prawa przekroczyć granicy. 2 września weszło rozporządzenie, które zwalało na rozpoznanie niewielkimi pododdziałami, plutonem. To jest żadna siła. Te plutony faktycznie tam trochę posmyrały przy granicy. Przepraszam, że takie, za takie trywialne określenia, ale to one faktycznie weszły dosłownie. Przekroczyły granicę, popatrzyły i wycofały się. W nocy 2 na 3 weszły podjazdy w sile wzmocnionego szwadronu i one faktycznie miały już wejść głębiej w terytorium przyjaciela.
Ale szwadron, przypomnijmy, w wojskach piechoty to kompania.
Odpowiednik kompanii, ale kompania piechoty to liczyła ponad 200 ludzi. To była faktycznie duża siła ognia. W przypadku kawalerii to było 112 ludzi, którzy po spieszeniu stanowili ekwiwalent 2 plutonów piechoty, nawet niecałych. Więc to była dużo mniejsza siła. Tak czy siak te szwadrony weszły czasami głębiej, czasami płycej, napotkały na niemiecki kordon graniczny w postaci niemieckich pododdziałów Grenzwachtu. To były takie jednostki terytorialne, które miały dosłownie bronić własnej gminy. Były bardzo mocno nasycone bronią maszynową i one samą tą siłą ogniową zatrzymywały patrole polskie. I tylko jeden wszedł głębiej. Tam trochę mamy nieścisłości źródłowych, jeżeli chodzi o faktyczne dokonanie tego podjazdu. W każdym razie on wszedł głębiej w terytorium nieprzyjaciela, stwierdził ewakuację ludności z tych wsi nadgranicznych i jakieś elementy przeciwnika nasycone bronią maszynową.
Na jakim terytorium to się odbyło?
Jeżeli mówimy o obecnej strukturze administracyjnej, to jest gmina Biała Piska. To są wsie...
Mniej więcej jakbyśmy ze stawisk Szczuczyna próbowali udać się to na Mazury, to
między wsiami
bokach.
Milewo, a Kowalewo. Drgały jeszcze. Takie 3 miejscowości w trójkącie takim to się wszystko odbyło. Jeżeli mówimy o tym podjeździe, który faktycznie przeniknął w głąb niemieckiego terytorium. Natomiast 3 września po południu z Warszawy przyszła zgoda na działanie całością sił brygady, czyli wszystkich pododdziałów, poza tymi, które były wydzielone do innych zadań na ten czas. I faktycznie 4 września nad ranem Podlaska Brygada Kawalerii wykonała takie działanie. Przekroczyła granicę z pewnymi sukcesami nawet. Bardzo ciekawym wątkiem jest współdziałanie właśnie tych polskich szwadronu lekkich czołgów rozpoznawczych TKS z pododdziałem kawalerii, spieszonym pododdziałem kawalerii. To jest taki, no jak na owe czasy, myślę, nowum, które nie zostało odnotowane dostatecznie w literaturze przedmiotu, ale faktycznie tam to działanie przyniosło skutek taki, że zlikwidowano niemiecki pluton Landwehry właściwie bez własnych strat. Piękny przykład, ale niestety niewykorzystany. Na innych odcinkach, bo tam w sumie atakowano w 2 kolumnach, jedna kolumna na odcinku obecnych miejscowości Sokoły, Długi Kąt i tam po początkowych sukcesach Niemcy zblokowali to działanie akcją własnej broni maszynowej i artylerii.
Ale nie mówimy tutaj o Sokołach w pobliżu Białegostoku. To już tam na Mazurach.
Tak. I druga kolumna właśnie 9. Pułku Strzelców Konnych na odcinku Milewo w kierunku granicy niemieckiej. Tam po tym pierwszym sukcesie faktycznie też zatrzymano. I tutaj docieramy do takiego dosyć niechlubnego przykładu jakiegoś braku komunikacji, bo odwodowy 10. Pułku Anów, ten nasz białostocki, wszedł do akcji z 3-godzinnym opóźnieniem. Mimo tego, że jego miejsce rozmieszczenia do pola walki była nieduża. Mamy przykład, gdy dowódca brygady wzbronił koncentrację ognia artylerii na tej wsi, która wszystko blokowała, na tych niemieckich pozycjach we wsi, które wszystko blokowało, tłumacząc się później już na emigracji tym, że to była w jego odczuciu polska wieś. Jest trochę takich nieścisłości, które powodują, że można mieć wrażenie, że po pierwsze brygada nie odniosła, nie wykonała zadania, po drugie poniosła straty, po trzecie później i w literaturze krajowej i tej na obczyźnie ocena całego działania była taka trochę wykrzywiona. Nikt nie chciał wziąć na swoje barki odpowiedzialności za to, że zadanie, które było stosunkowo proste, nie zostało wykonane.
Stąd w literaturze i w takim przeciętnym odbiorze bardziej znane są wypady Suwalskiej Brygady Kawalerii w okolicach Prostek.
Bo Cimo, chyba Kołarzewa, bo Prostki to 135. Rezerwowy Pułk Piechoty.
Stąd te różnice w ocenie jakości wykonywanych tam zadań i efektów, jakie one przyniosły, także wpływają na to, czy dana udział w danej bitwie jest bardziej popularny, czy
nie. Nie do końca. To jest kwestia tego, jak, w jakiej pozycji chciał się postawić dowódca jednostki po wojnie. Obaj, i generał Podchorski, dowódca Suwalskiej Brygady, i generał Kmicic-Skrzyński, dowódca Podlaskiej, dożywali na obczyźnie. Tylko że generał Kmicic-Skrzyński miał pewnego rodzaju wyrzutu sumienia z tego, że jego brygada nie działała tak, jak on by chciał, że działa w takich trudnych warunkach, to jest oczywiście rzecz obiektywna. Natomiast generał Podchorski za pomocą swojego takiego piśmiennictwa memuarystycznego sprawiał wrażenie, że gdyby dano mu jeszcze dosłownie jakiś jeden pododział, to on by gotów tą wojnę wygrać sam. I stworzył, tak jak mamy w przypadku Niemców walczących na naszym terytorium, przykład generała Guderiana, który, prawda, w swoich wspomnieniach stworzył taki obraz siebie jako wszechwiedzącego, no naprawdę...
znakomitego żołnierza Blitzkriegu.
Proszę mi uwierzyć, że tak to nie wyglądało. On to odpowiednio upiększył. Generał Podchorski również to upiększył. Znaleźli się ludzie, którzy jego wspomnienie to upiększone, już odpowiednio wyszlifowane po wojnie, znaczy w ostatnich czasach, w 2002 roku publikowali. I taka fama się rozniosła, że generał Podchorski, no to jak on za coś się brał, to zawsze wychodziło. Nie, tak nie było. Brygada Podlaska wykonała dużo większy wysiłek bojowy w czasie tego wypadu, bo przede wszystkim to było działanie całej brygady. A w przypadku Suwalskiej to były działania poszczególnych szwadronów wyznaczonych do penetracji konkretnych wsi. I efekty w obu przypadkach były mizerne, ale Podlaska Brygada przynajmniej wykonała działanie całością. Przynajmniej mogła się przetestować jako całość w walce. Były głosy oczywiście, zwłaszcza podnoszone przez weteranów tutaj w kraju, że to zaciążyło fatalnie na działalności brygady w dalszym ciągu, bo podcięło skrzydła, bo sprawiło, że żołnierze przestali wierzyć w te własne siły. No akurat nie jestem, o ile jestem krytykiem, czy raczej jestem tak sceptycznie nastawiony do takiego hura optymizmu dotyczącego Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej, to uważam, że to jest przesadzone też zdanie, bo to wojsko walczyło w dalszych dniach, to wojsko wykonywało zadania, to wojsko trzymało się swoich pododdziałów i skończyło wojnę tak naprawdę w ostatnim jego, znaczy tą kampanię w ostatnim dniu.
Tajemnice naszych czasów. Tajemnice naszych czasów.
No właśnie, teraz porozmawiajmy o dalszym udziale Podlaskiej Brygady Kawalerii w walkach w 1939 roku we wrześniu. Dr Łukasz Radulski, Muzeum Wojska w Białymstoku.
Po tej akcji w Prusach Wschodnich brygada została ściągnięta na południowy brzeg Narwi i tam nastąpiła taka bardzo niejasna sytuacja, bo Niemcy przełamali się przez tą barierę Narwi w rejonie Różana, ale to już było poza pasem odpowiedzialności Samodzielnej Grupy Operacyjnej Narew. W tej niejasnej sytuacji przychodziły sprzeczne rozkazy z góry, z Warszawy, czy już wtedy z Brześcia, dotyczące tego, kto tak naprawdę za Różan odpowiada. I na ten bałagan nałożyło się to, że Niemcy też nie bardzo wiedzieli, co z tym zrobić, bo ten sukces przełamania bariery Narwi był dla nich też właściwie zaskoczeniem. I Niemcy właściwie po przełamaniu tej bariery stali przez dwa dni w miejscu i tak naprawdę myśleli, co robić z tym dalej. Tam zresztą nasz kolega z muzeum, dr Tomasz Wesołowski, opublikował ostatnio książkę o tym, jak niewykorzystaną szansą dla Niemców było to, co zrobili. Czyli przełamali się i tak naprawdę nie wiedzieli, co dalej. I tak naprawdę działalność niemieckiej odtworzonej 4. Armii to był jeden z największych blamaży Wehrmachtu, bo...
To zostawmy, panie doktorze, na osobną audycję. Musimy już skracać, bo nas czas goni. Przypomnijmy, że tak powiem, schematem dalszy udział Podlaskiej Brygady Kawalerii.
Do 12 września wieczorem brygada funkcjonowała w ramach SGO Narw. Po rozwiązaniu tej formacji, tego Wyższego Związku Wojska Polskiego, brygada funkcjonowała samodzielnie. Miała na koncie kilka dosyć krwawych bojów, między innymi bój pod Domanowym i Mniem w dniu 13 września i następnie odskoczyła daleko na wschód. Około 17 września wieczorem, gdy dowódca dowiedział się o wkroczeniu wojsk sowieckich, skontaktował się i z Grodnem, i z Brześciem nad Bugiem, dowiedział się, jaka jest sytuacja operacyjna i postanowił, że dołączy do ugrupowania polskiego, do generała Franciszka Klaberga. I faktycznie ta brygada w tym momencie wykazała swoje zdolności marszowe, bo w ciągu dwóch dób pokonała prawie 200 kilometrów. Fakt, że już była okrojona o te formacje taborowe, które by ją spowalniały, ale niemniej jednak wykonała ten manewr, dotarła na Polesie i od tego momentu funkcjonowała w ramach samodzielnej grupy operacyjnej NAREW do końca kampanii.
Polesie. Tak, samodzielnej grupy operacyjnej Polesie pod dowództwem generała Franciszka Kleberka.
Zgadza się. I w ramach tej grupy i walczyła z różnego rodzaju formacjami kolaboracyjnymi, partyzanckimi, podległymi pod władze moskiewskiej i walczyła z drobnymi pododdziałami Armii Czerwonej i wreszcie od 2 października 1939 roku walczyła z formacjami niemieckimi w ramach tego uderzenia SG o Polesie w kierunku Dęblina. Myślę, że to nie jest, no przede wszystkim, mimo znacznej przewagi przeciwnika już w tej ostatniej bitwie pod Kockiem, to funkcjonuje w literaturze jako bitwa pod Kockiem, ale to było na bardzo dużym obszarze tak naprawdę, to jest nazwa umowna, ta brygada nie wykonała swoje zdanie, bo ona miała nie dopuścić po prostu Niemców do okrążenia całego zgrupowania od północy, od północnego zachodu. Wykonała to zadanie. Lepiej, gorzej, ale wykonała. I tak naprawdę poszła do niewoli jako jedna z ostatnich formacji Wojska Polskiego, bo piechota podległa generałowi Klebergowi poddała się o godzinie chyba 14 miała złożyć broń, kawaleria o godzinie 17, więc to jest taka ładna karta w dziejach Wojska Polskiego, że ta kawaleria faktycznie jako taka reprezentatywna broń Wojska Polskiego złożyła broń ostatnia, ale no akurat nie pododdział z Podlaskiej Brygady był ostatnim, który złożył broń, bo to akurat był trzeci pułk strzelców konnych z Wałkowyska, który jeszcze po tej oficjalnej kapitulacji próbował się przerwać.
I 6 października zakończyła się historia Podlaskiej Brygady Kawalerii, tak. Można by tak powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dzisiaj mówiliśmy o wypadach na niemieckie terytorium w czasie kampanii wrześniowej, ale także o samodzielnej jednostce, której dowództwo funkcjonowało w Białymstoku, czyli o Podlaskiej Brygadzie Kawalerii. Naszym gościem był dr Łukasz Radulski z Muzeum Wojska w Białymstoku. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu, dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia. Chciałbym jeszcze dodać, że nasze audycje są dostępne na stronie internetowej www.radiobiałystok.pl/podcasty.
Tajemnice naszych czasów.